Słuchajcie, jesteśmy na wizji, ale jeszcze dokombinujemy o, z tym, tamtym, owantym, bo to jest telewizja na żywo. Ja. To zrobimy tak. Dobra, jeszcze poczekamy, aż się tu wszystko uaktywni. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku, chociaż w trochę innej scenerii, troszkę inny anturaż, jak to się mówi. Dzisiaj jest z nami dwóch gości specjalnych.
Paweł Swynar,
były gangster, ewangelizator, tak autor jest. Książek, tak między innymi Picie w zachwycie.
Wysłuchaj mnie proszę, biskup nawrócony gangster.
O, tak jest. I Łukasz Szczepankiewicz z Łódzkiej Wspólnoty Wojowników Marii, znany z Ocalonych w TVP. Zresztą Paweł też był w Ocalonych.
Też byłem, tak.
Dajcie znać, czy nas dobrze słychać, skąd jesteście, skąd przybywacie. Temat dość trudny, może temat się komuś wydawać taki dość zaskakujący, ale zobaczycie, że będzie dobrze w mocy Ducha Świętego. Witamy Chojnice, dajcie znać, czy nas słychać, Lublin. Witam gangsterów, słychać, ok. Witamy serdecznie. Może jeszcze tak przesuniemy, żeby troszkę tutaj Łukaszka, bo są goście, są najważniejsi, słuchajcie. O, tak podjedziemy. O. Ja tu się wycofam. Dobra. Witajcie Gliwice, Bukowice, Wejherowo, wszystko słychać, Przemyśl, Bochdo, Niemcy, Przeworsk, Legnica, o Legnica, być Grudziądz, Gryfice, Zabrze, Toruń, Szczecin, tu wcześniej. Okej. Okay. Oczywiście wpisujcie te swoje pytania do Pawła i do Łukasza dotyczące również ich świadectwa wiary i nawrócenia, no bo obaj pochodzą z takich dość trudnych i niejednoznacznych środowisk, które raczej nie wskazywały na to, że będą ludźmi wierzącymi, a jednak są ludźmi wierzącymi i do tej wiary się przyznają. Ostrów Wielkopolski, Gdańsk, witamy was serdecznie. Chyba to trochę podniosę jednak. Dobra. Kto tam jeszcze jest z nami? Skąd nadajecie? Nadajemy z Łodzi. Będzie też Gucio przemykał, tak więc jeżeli nagle zgaśnie światło, albo jak przed chwilą zgasł internet, stąd nasze tutaj spóźnienie, bo Gucio wyłączył router. Tak więc nie dziwcie się, wrócimy na pewno na antenę. Jest również z nami Monika, która unika tutaj pojawienia się
na wizji.
Okej. Okay. Myślibórz, Gdańsk, Oświęcim, pozdrowienia dla obecnych, pokój, dobro, Warszawa, już przemknął Gucio. No być może Lublin, jest Floryda, USA. Dobra, może na początek Paweł wyjaśni w ogóle, co to znaczy twój temat, o czym chcesz powiedzieć. W jakim kontekście chcesz mówić o tym, co ma do powiedzenia recydywista odnośnie do pedofilii, to jeszcze w kościele. O co chodzi w ogóle?
Tak, temat jest na pewno trudny. Jestem przekonany, że nie zgłębimy go podczas tej rozmowy, bo jest za szeroki, trzeba było się do tego poważnie przyszykować, zaprosić jeszcze kilka osób do rozmowy. Ja chciałem go jedynie tak troszeczkę naświetlić z swojego punktu widzenia, z racji kogoś, kto przesiedział 15 lat w zakładach karnych, od 16 roku życia, od poprawczaka, 17 rok życia, 17 lat jak miałem, trafiłem do zakładu karnego, od razu trafiłem na recydywę. To takie krótkie świadectwo, żeby się przedstawić, kim jestem. Zacząłem na recydywie mając 17 lat.
Recydywa to jest takie miejsce, Boże, wyjaśnij tym, którzy...
Recydywiści to są ludzie, którzy już kilka razy byli i wracali do więzienia, czyli tacy, którzy powracali do przestępstw, powracali do zakładów karnych, a ja z racji zachowania, jakie miałem w zakładzie poprawczym, zostałem od razu umieszczony na grupie recydywistów, czyli tak, na tak zwane wychowanie. Dyrektor podczas komisji penitencjarnej, gdzie mnie przyjmowali, powiedział do mnie: małolat, z racji tego, że jesteś już na tyle zdemoralizowany, to cię dajemy na recydywę, na wychowanie. No i później wzrastałem w tym świecie przestępczym od jakiegoś tam ulicznego chuligana, bandziorka, bandyty, na końcu już tego łańcucha pokarmowego zostałem zawodowym przestępcą, można to nazwać gangsterem. Nie to, żebym się tam jakoś tym specjalnie chełpił, bo na dzień dzisiejszy świadczy swoją postawą o Jezusie Chrystusie, o Panu Bogu żywym, więc akurat to nie jest powód do chłopienia się. Wstydzę się tego, co robiłem, było jak było, trudno. Staram się swoje winy odkupić. ale nawiązując do tego, chciałem powiedzieć, że to, co przeżyłem, w pewnym sensie uprawnia, daje mi jakieś predyspozycje do tego, żeby powiedzieć, jakie jest odniesienie moje, kogoś, kto w tym świecie tyle tych lat był, który zna ten drugi świat, tą drugą stronę barykady. I teraz na przykład ja, będąc katolikiem, często mi jest stawiany taki zarzut, który serwują mi różni ludzie, którzy mnie nie znają przeważnie i mówią, że ja jestem obrońcą pedofili.
Czyli, że księży pedofili, czy...
Tak.
Bo jesteś w kościele, wierzący, czyli...
W kościele, oczywiście, wierzący.
Kościół pedofilski.
Tak. I chciałbym teraz troszeczkę zarejestrować, jak to się ma do realiów. Pierwsza kwestia. Nieraz słyszeliście na pewno w YouTubie czy gdziekolwiek w przestrzeni internetowej, jak pedofile są przyjmowani w kościele.
Tak.
Nie w kościele, tylko w więzieniu.
W więzieniu, jak ich witają ci współwięźniowie.
Często to jest pokazywane gdzieś na YouTubie. To jest raz. Dwa, ja znam wielu chłopaków, którzy dorobili się przez to wyroku w więzieniu, dlatego że w pewnym sensie obowiązek człowieka w więzieniu jest takiego kogoś ukarać nam. Dlatego, że pedofil w więzieniu...
Mimo tego, że on jest ukarany sądownie.
Mimo tego, że sądownie mamy swój kodeks wewnętrzny, więc pedofil w więzieniu to chyba każdy o tym wie, każdy o tym wie, że pedofil w więzieniu to jest już ten najniższa półka, że to jest coś, to jest ostateczność. No i że takiego kogoś to należy dopaść, zniszczyć, ukarać, zgwałcić czy jakkolwiek. Nie? No po prostu trzeba go za to, co zrobił, sponiewierać. I teraz, jak w tym duchu byłem wychowywany przez 15 lat. Przez 15 lat. I kolejne odniesienie do tego, jak to wygląda w więzieniu. Bo nieraz widzimy na filmach, że tam pedofile, jak się tam sprawy, na przykład symetria, jak to było, nie? I teraz tak, w więzieniu, jeżeli chodzi o załatwianie tak zwanej rozkminy recydywistów, czyli ja tam z kimś się poróżnię, mamy jakąś aferę i my sprawy chcemy rozkminić, nie? Czasami takie rozkminy trwają przez lata, nawet potrafią trwać kilkanaście lat. Jeden drugiemu coś zarzuca, ja komuś coś zarzucam, musi być prześwietlona ta osoba, muszę być prześwietlony ja, muszą być tak zwane słupy, czyli ludzie, którzy gdzieś tam potwierdzają moją czy jego wersję, muszą być rozpisane grypsy, to wszystko czasami trwa lata. I naprawdę taka sprawa musi być do spodu wyjaśniona, rozkminiona, żeby nie było żadnych jakichś tam zakamarków, wszystko musi być jasne. Jeżeli wszystko jest jasne, dopiero grono ludzi, czyli duże grono ludzi, podejmuje decyzję. Co z takim kimś zrobić, dlatego że kara nie jest jedna, tam jest szereg różnych kar, więc jakąś tam karę podejmuje grono ludzi.
Muszą być twarde
ludzi.
Dowody, nie że ktoś sobie rzuci plotkę, o tak, że pedofil przychodzi. Tak,
o i... to chodzi. Nawet nie mówię o pedofilu, tak jakiejkolwiek rozkminie więziennej.
Jakiekolwiek. Czyli jest kodeks, nie jest,
oczywiście.
Nie jest tak, że w więzieniu jest chaos, każdemu, że tak powiem, z każdym się tłucze i...
Nic takiego nie ma, jest konkretna rozkmina, która czasami potrafi trwać przez lata. I teraz, ja byłem wychowany w takim duchu, że pedofil to jest najgorsze, co tylko może być. To jest raz, od podwórka, poprawczak, więzienie 15 lat. Zawsze było mi wpajane i zawsze gdzieś tam człowiek z tymi łapami lecił, jak gdzieś ktoś taki był. Nie? Także to jest pierwsza rzecz i to raczej jest wiedza taka ogólnie dostępna. To jest wiadomo raczej, czy w telewizjach, czy gdzieś. I teraz... Ja teraz, będąc katolikiem, stawiane mi są zarzuty, mi, który tak był wychowany, że ja bronię pedofilii w kościele. I teraz, co jest na rzeczy? Na rzeczy jest to, że ostatnie, co mogę zrobić, to oskarżyć kogoś, wyzwać czy jakkolwiek, bez jakiegokolwiek dowodu. Dlatego, że ja dwa wyroki w swoim życiu dostałem za rzeczy, których nie popełniłem. Nie popełniłem. Znam wielu ludzi, ta sprawa ostatnio tego Tomka Komedy chyba,
tak.
Jest wiele spraw, gdzie ja się rozmawiałem z chłopakami, bo w więzieniu nie jest tak, że ty spadłeś z kosmosu, jesteś w celi. W więzieniu każdy każdego w pewnym sensie zna, jak ciebie ja nie znam, to znacie ciebie, ktoś skąd ty jesteś, z jakiej dzielnicy, kto za ciebie ręczy, kto grypsy za ciebie napisał, kto może potwierdzić, tak dalej, więc ty nie za bardzo możesz sobie wjechać do puchy i opowiadać sobie, co tylko chcesz, jakieś farmazony, bo cię zaraz rozkminią.
Czyli jest odpowiedzialny za słowo, tak?
Oczywiście, wszystko jest ważone. I teraz oni ode mnie oczekują, że jak jakiś szmatławiec napisze jakieś hasło, że ten ksiądz czy ten to pedofil, bo coś tam, to ja będę mówił, że to jest pedofil, dlatego że ja powinienem mieć nastawienie agresywne. A tu jest właśnie odwrotnie. Ja mam nastawienie takie, że u mnie sprawa musi być do spodu rozkminiona. i dopiero na końcu, jak ona jest rozkminiona, to ja mogę powiedzieć, słuchaj, ty jesteś taki czy taki, dlatego że zapadł taki wyrok. Ja przykładowo, jeżeli chodzi o normalnego obywatela, to mogę wtedy powiedzieć, słuchaj, to jest pedofil, czy to jest taki, czy siaki, czy owaki, nie? Tak to po prostu wygląda w odniesieniu do więzienia, tak to wygląda w odniesieniu do jakichś rozkmin i dla mnie to jest policzek, że ktoś do mnie mówi, że ja przykładowo chronię jakichkolwiek pedofili. I teraz, ja w życiu bym nie powiedział, że tutaj, bo teraz jestem w kościele katolickim już kilkanaście lat, więc ja w życiu bym nie powiedział, że wszystko jest cacy. Wiem o tym, że miały miejsca takie sytuacje, spotkałem się z jedną, co prawda, ale wiem, że miały takie miejsca sytuacje, że był gdzieś tam ktoś o takie coś posądzony, przerzucany gdzieś tam z parafii do parafii, że coś takiego było. Owszem, ja taką jedną sytuację znam. Jeżeli ja znam jedną, można przypuszczać, że było ich więcej. Zresztą już są jakieś decyzje, są jakieś osoby, które zostały wyjaśnione w tej sprawie, tam jakieś kary, nie kary czy coś, to jest inna kwestia, nie? Ale jestem ostatni do tego, że jeżeli jakiś tabloid napisze cokolwiek, to żebym ja od razu szedł za tym hasłem, bo tak można zeszmacić, zniszczyć każdego. Każdego. Słucham sobie, proszę, ciebie kiedyś radia, i w radiu wypowiada się facet, ja przepraszam, trochę tak jestem z marszu, tutaj nie przygotowany.
No, cały dzień to siedzimy, ale no.
Tak jest, wypowiada się facet, który mówi, że on jeździ na wszystkie sprawy księży, na rozprawy księży po sądach i miał statystyki, ilu z nich jest uniewinnianych. I teraz ja byłem w szoku, że tam ponad 90% było uniewinnianych. I teraz osoby, które przychodzą i mówią do mnie, słuchaj, ty bronisz pedofilii, takie zarzuty mi stawiają. Na przykład jak ja odwiedzam zakłady karne, wjeżdżam do Puchy i rozmawiam z chłopakami, mówią, a bo ty jesteś tam z tej mafii, wy tam bronicie pedofilii. Ja mówię, słuchaj, chłopaku, podaj mi statystyki. Jakie są statystyki? Ilu na ilu, co ja? I oni, wiesz, nie znają statystyk. Więc ja uważam, że jeżeli komuś leży na sercu krzywda dzieci, jestem żywo zainteresowany, no to przynajmniej tą podstawową wiedzę mam, nie? Bo mi zależy. Jak mi zależy na czymś, no to sprawę znam, nie? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, której nie chciałbym bronić, to jest taka, że na przykład są takie zawody jak policjant, sędzia, ksiądz, polityk, no, które powinny być osobami z wyższego zaufania publicznego. Ja się z tym oczywiście zgadzam. Nawet w Biblii jest napisane, kto by tam gorszył niewinnych i tak dalej, to przywiązać mu kamień do szyi, rzucić w otchłań morza, nie? Ja z tym się zgadzam, no ja nie chcę tutaj stawać w poprzek Biblii, tylko że jeżeli ktoś do mnie mówi, że ja cokolwiek ukrywam, to jest dla mnie w pewnym sensie dramat, bo jestem ostatni do tego. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że jeżeli ja bym coś takiego w ogóle ukrywał w jakikolwiek sposób, nawet w rozmowach czy coś, to ja uderzę sam w siebie, bo przecież to godzi we mnie, bo ja jeżdżę po zakładach karnych, rozmawiam z chłopakami swoim nawróceniu, bo mnie tam chłopacy znają, przyjeżdżam do jakichś tam więzień, rozmawiam. I jeżeli ja bym coś, w takie coś się bawił, to bym powiedział, chłopiec, po której ty jesteś stronie? Co ty robisz, Paweł? Przecież to są dzieciaki. To są niewinne osoby, to są dzieci. Kogo ty bronisz? I naprawdę to we mnie godzi, więc ja jestem ostatni, żeby coś takiego ukrywać w jakimkolwiek środowisku. Ale bądźmy uczciwi. Jeżeli ktoś mi to zarzuca, ja się go pytam, słuchaj, chłopaku, no ale jeżeli przykładowo ty byś miał jakieś dwie torby, masz w jednej pieniądze i w drugiej, z jednej ktoś by ci ukradł 100 zł, a z drugiej 100 tysięcy, a ty byś krzyczał, że tu jest złodziej, ukradł 100 zł, no to trochę tak jest słabe, trochę jest nie fair, nie? I sobie myślę, wiesz, no to trochę tak nie powinno działać. Ale dobra, ma prawo tak robić, nie? Ma prawo robić, no bo ktoś mu ukradł 100 zł, ma prawo krzyczeć, że tu 100 zł, a tutaj nawet jak ktoś mu kradnie 100 tysięcy, to nic nie będzie mówił, że no bo po prostu w pewnym sensie to jest na rękę, że pewne środowiska są faktycznie tuszowane, a pewne środowiska są nagłaśniane. Ja staram się nigdy tej metki nie przykładać, że tu jest pedofili więcej, tu jest mniej, tu jest bardziej większe zło, tu jest mniejsze zło, nie. Po prostu bardzo mi na tym zależy, żeby w moim środowisku i w przestrzeni, w której ja się poruszam, było ok, było czysto, dlatego że ja w pewnym sensie nadstawiam za nasze środowisko policzek. I naprawdę to jest dla mnie bardzo bolące, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, jeżeli coś jest nie tak, jeżeli gdzieś są dzieci krzywdzone, to jest dla mnie potężny policzek. I ja powiedziałem, od dzieciaka byłem inaczej wychowany i teraz jak ktoś do mnie takimi nabojami strzela, no to bardzo we mnie godzi, nie? I ja osobiście, na przykład jest ta grupa, ona się nazywa EPCU, nie?
Tak,
co oni zajmują się właśnie ochroną dzieci, tak prywatni chłopacy to robią. Ja ich wspieram, znam osoby, które ich również wspierają. I tu rozumiem, ja teraz nie żeby się chwali, tylko po prostu nawiązuję do tematu, nie? I tu rozumiem, że to jest jakieś działanie.
No tak.
Zależy mi, coś w tej sprawie robię, nie? A nie, że świruję wariata, że mi zależy, bo tylko wiesz.
Rzucasz plotkę, tak, na kogoś, a nie masz dowodów, tak?
Najczęściej, najczęściej jest to powodowane tym, że ktoś żyje w grzechu. I zobacz, jaka jest zależność. Ja żyję w grzechu, ksiądz żyje w grzechu, czyli jeżeli ksiądz nie wierzy w Pana Boga, bo żyje w grzechu, to jak może wierzyć w Pana Boga, to może Boga nie ma, a jak Boga nie ma, to róbmy, co się nam podoba i wtedy to wszystko się rozmywa, nie? Czyli tu jest taka pewna gra, że nie mam wyrzutów sumienia, nie? Bo żyję w czymś złym, to też bym chciał wszystko opluć, żeby wszystko było tak, jak mi się podoba, nie? Ja uważam, że to też jest w pewnym sensie zasadne. Ale jeżeli rozmawiamy, na przykład tak jak stałem w obronie kościołów w Warszawie, jak były te zadymy i podchodzą do mnie chłopacy i wiesz, jeden rzucił we mnie butelką pustą po wodzie, oberwałem, czy tam mnie opluwali tylko za to, że się modliłem na różańcu i oni do mnie mówią, obrońco pedofili, albo krzyczą do mnie, co ty wiesz o życiu, frajerze, wiesz, takie teksty, wiesz, no to rzucają do mnie teksty, gdzie ja byłem w stanie za zasady przestępcze, w którym ja wierzyłem wtedy, w którym ja żyłem, ja byłem w stanie za to oddać życie, nie? I oni do mnie takie teksty do mnie walą sobie bezkarnie, tak o sobie opluwają mnie, wiesz, bo co ten, mi zależy na tym, żeby nasze środowisko było czyste jak najbardziej, ale w środowisku przestępczym, gangsterskim jest taka pewna zasada, zależy jeszcze w jakim rejonie Polski. Jeżeli ty masz grupę, ja mam grupę, jeżeli ktoś z twojej grupy, jakiś twój tam wspólnik zrobi komuś w mojej grupie jakąś krzywdę albo mi jakiś wałek, jakiś numer, to ja nie zabijam twojego chłopaka, dlatego że ja chcę wyrównać rachunki. Tylko ja do ciebie, jako do szefa ekipy i mówię, słuchaj, Franek z twojej ekipy zrobi takie świństwo. Po co ja ci to mówię? Żebyś ty w swoich szeregach sam zrobił porządek. Ty wtedy wyjmujesz Franka z dziupli, jak się schował, stawiasz go na rozkminę, ja mówię, co ja do niego mam, robimy rozkminę i ja tobie wtedy zostawiam karę. Ty możesz go ukarać w ten sposób, że ty go wystawiasz mi. Mówisz, dobra, to zabieraj go, tam go jakoś rozkmińcie, nie? Czyli jakoś go tam ukarajcie. Ale w większości jest to tak, że ty sam jakoś go tam karasz i to bardziej niż ja bym to zrobił. Czyli jak ja bym go strzelił w gębę raz, to ty to zrobisz 3 razy po to, żeby pokazać, że jesteś elegancki. I tak to działa w świecie przestępczym. Ja wiem, że to wszystko już się
rozgrywa. Większe zasady są w świecie przestępczym niż czasami wśród tych.
Te zasady się
tego lewactwa całego, musimy dołożyć tego słowa, no bo to jednak od strony lewackiej takie są oskarżenia bezpodstawne.
Najwięcej, tak. I teraz ja wiem, że to wszystko się rozmywa, narkotyki, ogólnie taki robi się bałagan, coraz tych zasad jest mniej i tak dalej, to wszystko się rozbija, to wszystko się rozchodzi, ja wiem o tym. Ale ja jeszcze mówię o tym, co kiedyś było, bo w pewnym sensie no, w tamtym świecie żyłem, wiele lat przeżyłem, teraz jestem tutaj i wiesz, no jak ja teraz stoję gdzieś, należę na przykład do tego zakonu rycerzyna Pawła II czy coś, jestem opływany tylko dlatego, że jeden ksiądz na 1000 okazał się być pedofilem lub czy tam było to autentyczne oskarżenie czy nie, to sobie myślę, trochę tu jest coś nie fair. Mi zależy na tym, żeby nie było żadnego. Chciałbym, żeby nie było żadnego. Ale jeżeli ja mam kogoś rozliczać, to ja muszę rozliczyć pierw sam siebie, nie? Popatrzeć sobie na ręce, jak ja grzechy popełniam, co ja robię i starać siebie do pionu, no bo ja przy wszystkich nie przypilnuję, nie? Oczywiście, ja nie powiem, że jest dobrze, ale z drugiej strony stawiamy sprawę uczciwie, nie? Tak jak jest. I wtedy ja pomyślę sobie, no okej, jest fair, komuś zależy, ktoś zna statystyki, ktoś wspiera jakieś ekipy, które z tym walczą, no coś z tym robią, nie?
Czyli tak. Większe zasady są w więzieniu, jeżeli chodzi o oskarżanie kogoś o pedofilię, niż wśród tych, którzy są poza więzieniem i się uważają za ludzi oczytanych, cywilizowanych, którzy wytykają Kościołowi, że ma wśród swoich szeregach samych pedofilów, tak?
Słuchaj,
że Przemek. Więzień nie orzeknie o drugim człowieku, że jest pedofilem, dopóki nie sprawdzi tego, nie ma pewności, nie rzuci takiego wyroku, nie rzuci, nie?
Więzień nie powie...
Czy więzień ma większe zasady, bardziej się trzyma zasad etycznych, niż człowiek, który jest poza więzieniem i mieni się być człowiekiem kulturalnym, wykształconym, oczytanym, tak?
Rozmawiamy teraz na przykład o grupie grypsujących, do której ja należałem 15 lat. Mówimy o grypsujących. Nie obowiązywały zasady. I jak ja bym powiedział na kogoś pedofil, a to by się okazało nieprawdą,
no właśnie, co
to
wtedy?
Prawdopodobnie bym skończył w ciężkim stanie na szpitalu. Jeżeli bym powiedział, że ty mi coś ukradłeś, no to ewentualnie może by mi złamali rękę, czy wybili zęby. Jest hierarchia, gradacja kar i za każde słowo jest czymś bardzo ważnym. Za każde słowo jesteś rozliczony, więc powiedzenie o jakimś pedofil to jest w ogóle jakiś dramat, nie? Bez jakichkolwiek podstaw.
W więzieniu to jest dramat, nie?
To jest dramat.
Poza więzieniem nie jest, rozumiem. Poza więzieniem może ci ludzie, ci nowocześni, oczytani, ci mogą rzucać co chcą, mówić co chcą.
No przecież rzucają. No właśnie. No tak jest, no rzucają.
Czyli oni są etycznie, są gorsi od więźniów, tak trzeba to powiedzieć.
Tam obowiązuje kodeks, a tu przecież wiesz, że jest wolna Amerykanka, tak. Widzimy to
szczególnie
cały czas
na Facebooku
w telewizji.
I na anonimowych tych wszystkich kont, tak, prawda? Tam.
Oczywiście, że tak.
Łukaszek, powiedz mi, czy ty spotykasz, masz za sobą etap, no nie oszukujmy się, mówiłeś o tym w Ocalonych, że też więzienie nie jest dla ciebie obce, nie? Czy też spotkałeś się z tym, że rzeczywiście pilnowano zasad, jakie tam są w więzieniu? Czy każdy, wiesz, mógł każdego oskarżyć o co chciał?
No to tak jak powiedział Paweł, to nie ma takiej możliwości tam. Zresztą nie było u mnie na oddziale żadnego pedofila i tak dalej.
No od strony wiary właśnie, jak na to patrzysz. Formułowanie w ogóle oskarżeń wobec kogoś, wiesz, takich publicznych i wskazywanie go, nie, że on do piekła pójdzie, bo zgrzeszył.
Nie, to jest w ogóle, to jest pomyłka, wskazywanie kogoś na piekło czy coś takiego, bo to nie do nas należy, tak?
Ja nie mówię o pedofilii, bo wiadomo, że to jest ciężki grzech, ale ogólnie o grzechu, nie? Bo dokładnie. Tak, mamy taką tendencję osądzać innych, nie widzieć własnego grzechu, tylko widzieć grzech w bliźnim, nie?
No dokładnie tak jest, ale to jest tak jak powiedziałeś, no ta druga strona będzie, ona bardziej chce uderzyć w kościół, tak, niż znać prawdę, tak? Ona nie chce poznać prawdy. Prawda dla nich jest niewygodna, tak? Bo prawda by właśnie potwierdziła to, że tak naprawdę jest dużo większy problem z pedofilami w innych środowiskach, tak? Niż na przykład w środowisku kapłanów, tak? To nie znaczy, że tam nie ma takiego problemu.
No oczywiście, to trzeba, wiadomo, trzeba się też z tym zająć.
Tak, statystycznie dużo więcej pedofili na przykład z różnych innych tam grup społecznych się wywodzi, tak? Statystycznie. Dlatego ci, co tak mówią, oni nie chcą poznać prawdy, tak? Oni się nie interesują statystykami. Dla nich to jest po prostu kolejny bat, którym chcą uderzyć w kościół, tak? Uderzyć tam w osoby, tak? I tym się kierują tylko, tak? Dla nich prawda nie ma znaczenia. Dla nich jest. To mi przypomina sytuację na przykład spod kościołów, tak? To wszyscy mieli pretensje o to, że jest aborcja zakazana, tak? Do kościoła, chociaż ani kościół, tego co wiem, nie ma żadnej tam mocy ustawodawczej, ani nawet się wtedy nie angażował w ogóle w ten konflikt, coś takiego, tam był wyrok Trybunału, prawda? Wszyscy przyszli pod Kościół, żeby właśnie uderzyć w to, że tam aborcja powinna być legalna, nie uderzyć w Kościół, tak? No to są właśnie takie przykłady, tak?
Osoby, najłatwiejszy które... cel Kościół, nie?
Tak, dokładnie. Znaleźć jakiś kij, tak? Czy to będzie pedofilia?
Trochę się nadziali, bo tam tak? byli, tu my byliśmy wojownicy w Łodzi i tak dalej, pod Kościołem. Ale jednak nie było właśnie... starszych pań, nie? Bo niektórzy myśleli, że wejdą do Kościołu, będą profanować, a tu się okazało, że stoją chłopy z drużańcami.
Tak,
ale co, nie ma przejścia,
co ciekawsze nie? właśnie, my też nie powinniśmy skazywać tych ludzi, tak?
Tych, co którzy tam przyszli,
tak?
Aha.
Dokładnie, im oni po prostu są oślepieni, tak? Oni nie znają prawdy, nie mają pojęcia tej prawdy, oni nie chcą dochodzić tej prawdy. To jest też taka, są w jakimś tam tłumie, tak? I po prostu oni przyjmują tą narrację, bo uważają się, że to jest modne teraz, że tak trzeba, że to jest taka walka i tak dalej, i tak dalej. I właśnie też chciałem przestrzec, żeby nie walczyć z tym no właśnie na zasadzie zła złego, nie? Żebyśmy ich nie potępiali, my ich nie
czyli nie ich metodami, tak? Nie walczyć
dokładnie,
z człowiekiem.
Żeby nie walczyć z, dokładnie, nie walczyć z człowiekiem, walczyć z pierwiastkiem szatana, bo to szatan pośrednio spowodował, że ci ludzie tam przyszli, że ci ludzie mieli takie nastawienie, że ci ludzie w ten sposób oskarżają innych ludzi, tak? A szczególnie wytaczają takie ciężkie działa, jak pedofilia czy coś takiego. Tu Paweł powiedział bardzo dokładnie, bardzo, bardzo sensownie, tak? Przed oskarżeniem kogokolwiek o cokolwiek, po pierwsze, to trzeba bardzo dobrze się zastanowić.
No to są jakieś oczywistości, o których my tu mówimy.
No właśnie, bo większość księży potem się okazuje, że na przykład są uniewinniani przez sądy, tak? Bo dowody są niewystarczające, albo zaszła jakaś pomyłka, albo ktoś się chciał zemścić, albo ktoś coś powiedział, albo coś takiego, tak? To są różne sytuacje i my nie powinniśmy wyrokować wyroków na podstawie pomówień.
Pomówień, tak? To tak trzeba nazwać.
Prawda? Także to jest... To jest podstawowa sprawa, także tak jak tu Paweł powiedział, te rozkminki i tak dalej, to powinno być jakieś takie bardziej oczywiste właśnie w tych oczytanych też kręgach, tak? Bo tych ludzi po prostu, którzy się uważają za jakieś tam ważne osobistości, tak? Bo rzucić hasło jest łatwo, ale potem dojść z tego, że jest trudno wycofać się z tego. Tak, a ci ludzie, którzy zostali uniewinnieni, zawsze jakaś tam metka na nich krąży, bo tam ktoś już nie po, bo o wyrokach, o tym, że ktoś jest podejrzany o pedofilię, to mówi się głośno wszędzie, tak? A później... potem, gdy przychodzi uniewinnienie,
to już, się nie odkręci. Mówi,
tak? To już jest inny temat. Jest
trzeba temat zacząć od walki z własnym grzechem najpierw. Nie każdy zacznie walkę z własnym grzechem.
To jest podstawowa sprawa, dokładnie to jest podstawowa sprawa, żeby zająć się sobą, bo to też jest taka tendencja ludzka. Nie zajmujemy się naszymi bliźnimi. Tak? A przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na siebie, tak? I tutaj rozpocząć walkę duchową.
Patrzę tutaj w komentarze.
Są przecież specjalne instytucje w Kościele powołane, są specjalne instytucje też świeckie, tak? Które policja czy nie policja potrafią namierzyć pedofilii, walczą z tymi pedofilami i tak dalej, i tak dalej. I oni...
No czy ECPW, nie? To, jest, tak? To są ludzie, wiesz, no, oddolni.
Jeżeli w więzieniu jest sytuacja, że ktokolwiek, kogokolwiek, o cokolwiek oskarży, o cokolwiek, ukradłeś mi tam szlugi, coś źle zrobiłeś, ubliżyłeś mi, powiedziałeś cokolwiek, z automatu jest coś takiego jak bufet. O. Czyli zostajemy zabierani z grupy, jesteśmy osobno. Ty jesteś osobno, ja osobno od całej grupy. Dlatego, że nasza sprawa musi być wyjaśniona. I nawet jeżeli ty będziesz super zaufanym facetem, który grypsuje 20 lat, jesteś odstawiany przez ogół na bok i twoja i moja sprawa jest rozkminiana, bo słowo zostało powiedziane i z tego musi być rozliczony ten, kto powiedział słowo. Czyli pierw jest bufet i później trwa rozkmina. I teraz rozkmina potrafi trwać latami, dlatego że to są pewne problemy, no w więzieniu z komunikacją, nie? Jakieś grypsy i tak dalej, słowo gdzieś tam coś trzeba jakieś przekazać i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli padnie taka rozkmina, że dajmy na to, ja tobie ubliżyłem bezpodstawnie, czyli powiedziałem o tobie coś złego bezpodstawnie i zostałem, dajmy na to, powiedziano mi, słuchaj, od dzisiaj już nie grypsujesz, nie możesz być ok, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ja w swoim sercu wiem, że ja tego nie zrobiłem, to wtedy ja biorę coś takiego jak solówkę. Czyli nie jestem z wami, ale nie jestem po tej jakby złej stronie, nie? Czyli jestem tak jakby zawieszony, ale sam dla siebie trzymam zasady, bo jestem człowiekiem, który dla tych zasad żył i sam dla siebie trzymam zasady. I to jest, to są bardzo ważne rzeczy, wiesz, ja jak od mało lata byłem w te wychowywany, od 16 roku życia, od 15 już mi recydywa coś tam podkręcała na ulicy, no to wiesz, no to kiedyś nawet na tych filmach było pokazywane czy coś, że byli inni ludzie, inne zasady, inaczej to wszystko wyglądało. A dzisiaj ode mnie się wymaga, słuchaj, ty masz mówić tak czy tak, bo taki był nagłówek w gazecie, czy to, czy to. Ja nie mogę tego powiedzieć, jak ja całe życie byłem inaczej wychowywany. A do tego jeszcze dochodzi przykazanie miłości. To już w ogóle inna historia tutaj z naszej bajki, nie? Czyli z teologicznej kwestii, z kwestii wiary. No akurat widzicie, tutaj tego za bardzo tematu nie poruszam, nie? Tylko mówię o tym, na czym się znam, czyli na tym świecie, w którym byłem, nie? I ktoś mówi, wiesz, no dzisiaj zasad już nie ma, zawsze są zasady, tylko pytanie brzmi jakie. Zawsze są jakieś tam zasady, nie? Jeżeli nas by zamknęli w tym pokoju na rok kary, no to jakieś byśmy sobie zasady funkcjonowali, ustalili, żebyśmy potrafili poruszać się tutaj bezkolizyjnie, jakieś zasady, reguły, czyli kto wstaje pierwszy, kto drugi, kto się pierwszy myje i tak dalej, i tak dalej. Żeby był ten porządek, no i w więzieniu to było przez lata wyrabiane i tak samo było względem jakichś przewinień, powiedzenia jakiegoś złego słowa, ktoś coś komuś ukradł, ktoś coś złego zrobił, więc to naprawdę był bardzo długi proces. A teraz to, co ja widzę, ludzie, którzy uważają się za dużo lepszych ode mnie, bo nigdy w pudle nie siedzieli, oni uważają się za jakichś nauczycieli, za takich, siakich, owakich, oni do mnie przychodzą, mówią, ty kryminalisto, co ty możesz wiedzieć, ty nie masz racji, ty bronisz pedofilii. Ja sobie myślę, kurde, ja wychowany na ulicy, w poprawczaku, w więzieniu, ale jakoś u mnie to trochę inaczej wygląda, nie?
Że musisz mieć twarde dowody, żeby kogoś
muszę mieć jakieś konkrety, nie? Ja nie mogę sobie tak bez względu na to, czy to jest ksiądz, czy to jest nauczyciel, czy to jest ktokolwiek, nie? Czy to jest tramwajarz, czy to jest budowlaniec, ktokolwiek, nie? Tak zostałem wychowany. A oni ode mnie wymagają czegoś innego, dlatego że oni uważają mnie za kryminalistę, a sami siebie za kogoś tam mądrego, nie? Bo on tam na jakimś UJ-cie studiuje, czy tam jakąś szkołę skończył, czy jest jakimś biznesmenem, czy coś. I oni mnie wyzywają od ciemnogrodu, no od katoli, od tego, że ja, wiesz, że się nie znam, że co ja mogę wiedzieć, że ja chronię pedofilii. I to oni mi narzucają, wiesz, swój styl, nie? Jak ja mówię, że to jest zły styl. Bo ja nawet będąc w kryminale tyle lat czy tam na podwórku, to nigdy na nikogo jakiegoś tam złego słowa nie powiem, póki sprawa nie zostanie rozkminiona. Nie? No to wiesz, no to trochę coś tu się kłóci, nie?
A Łukasz, powiedz, jeżeli chodzi, bo ty no też masz do czynienia z ludźmi, którzy powracają do kościoła, nie? Oni ci czas, no, w firmie i tak dalej, no zatrudniasz też ludzi takich, którym pomagasz też moralnie podnieść się, nie? kiedy oni ci opowiadają swoją historię, no to powinieneś zareagować, że słuchaj, ja takiego człowieka nie zatrudnię, no bo miał problemy takie, owakie, nie? I,
no właśnie, to jest też ważne, żeby nie patrzeć...
Ale zatrudniasz ich.
Tak, oczywiście, bo uważam, że każdy powinien dostać szansę. Mhm. Każdemu trzeba dać tą szansę. Każdy ma prawo powrotu. Tym bardziej, że jak zaczniemy wchodzić w tą materię grzechu, tak? Zaczniemy wchodzić w to najgorsze bagno, co tak się wytwarza, nie? No to musimy sobie zadać pytanie, kto do tego prowokuje, tak? Kto podsyca ten cały grzech, tak? Kto wpływa na tego człowieka, że on postąpi tak, a nie inaczej, tak? Skąd pochodzi to zło, tak? I teraz się okazuje, że my jako ludzie jesteśmy zbyt słabi, żeby oprzeć się pokusom, czyli wprost, no, oprzeć się szatanowi, tak? I czasem idziemy za jego głosem, tym bardziej, że on bez żadnego problemu potrafi zwieść każdego człowieka, tak? Dla niego to nie jest żaden problem. Oszukać człowieka, zwabić go. Najmądrzejszym, najcwaniajszym ludziom potrafi tak zakręcić w głowie, że naprawdę przestanie myśleć logicznie, tak? Nagle zacznie, zresztą co my tu mamy przykładów, no to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, nie? No cała ta filozofia LGBT i tak dalej, tak? No przecież to jest wszystko powykręcane do góry nogami.
No,
tak?
No
to nie ma nic wspólnego z jakąś
logiką. YouTube zablokujesz, to mówimy, nie? Ale to
z jakąś logiką i tak dalej, no ale to trzeba poruszyć tą materię, tak? No bo to mniej więcej tak działa, tak? Bo co się dzieje potem? No, wiadomo, kiedy ulegamy tym grzechowi, kiedy coraz bardziej wchodzimy w ten grzech i tak dalej, to coraz ciekawsze rzeczy wychodzą nam w głowie, tak? I my już nad tym nie jesteśmy w stanie zapanować, tak? Dochodzi do różnych sesji, dochodzi do różnych ten i ten grzech się coraz bardziej pogłębia i dochodzą właśnie do takich sytuacji jak pedofilia i tak dalej, i tak dalej, tak? Nawet, no to już pomijając ten temat LGBT, tak? Zobaczmy, co się działo w obozach koncentracyjnych, tak? Co ludzie robili drugim ludziom, co robili SS-mani, tak? A gdy się przypatrzy na przykład historii takim SS-manom, tak? To się okazuje, że oni jakieś rytuały przechodzili rycerskie, tak, gdzie się jakąś tam magię zagłębiali, jakieś tam niestworzone.
Jakieś okultystyczne praktyki,
tak. I można, i tutaj nie trzeba już daleko szukać, tak, bo można zobaczyć później na egzorcyzm, ale poczytać o tych egzorcyzmach, jak szatan reaguje, co się dzieje, tak, jak to wszystko występuje. No i jak taki szatan ma możliwość wpłynięcia na człowieka, możliwość kierowania jego ruchami. Ja kiedyś, pamiętam, w telewizji słyszałem taką sytuację, ktoś zabił kogoś w bardzo brutalny sposób i na rozprawie sędzia się go pyta, dlaczego pan to zrobił, tak? I on odpowiada, usłyszałem taki głos, ja poszedłem za tym głosem, co usłyszałem, tak? Oczywiście faceta wzięli, że jest nienormalny i tak dalej, ale ja jestem w stanie w to uwierzyć, tak? Ja wiem, że on poszedł za tym najgorszym słowem, co w niego wstąpiło, tak? Bo człowiek z natury nie jest stworzony do czynienia zła, tak? Nie może sam z siebie zło zrobić. On musi przejść pewne rzeczy, żeby móc dopiero czynić to zło, tak?
Bo tu jest takie fajne świadectwo, Michał Milewicz, znaczy fajne, no takie dość mocne. Ja siedziałem w więzieniu i wiem, co to znaczy, a też jestem po studiach i niechaj mnie ci lepsi nazywają katolem, człowiekiem ze średniowiecza, a wtedy bardziej chcę odmawiać różaniec i czytać. Słuchajcie, zadawajcie pytania i będziemy na nie odpowiadać.
Drugie właśnie, różaniec jest najlepszym rozwiązaniem.
Różaniec.
Tak, on studzi te emocje trochę takie, wiadomo, no łatwo jest pójść za głosem tłumu, nie, o, ten jest zły, pedofil i tak dalej, tak? Bez żadnych podstaw często, tak, bez żadnych w ogóle, bo było wiele takich spraw, gdzie ktoś już był skazany, tak, już była kreska na nim położona w ogóle i tak dalej, się potem okazywało, że był niewinny, tak. Dlatego, kurczę, tutaj bardzo dużo.
Okej, patrzymy na pytania. A ty spotykasz teraz w więzieniach swoich byłych kolegów? Oni jeszcze siedzą, tak?
Tak, spotykam. Ostatnio miałem taką serię spotkań, odwiedzin zakładów poprawczych, dlatego że moją misją w szczególności jest ewangelizacja w zakładach karnych. Tylko ewangelizacja to troszeczkę jest tak, że ja po prostu mówię o swoim życiu. To nie to, że ja wchodzę w buty teologa i przychodzę tam i mędrkuję. Tak, tak. Tylko, że po prostu ona w moim wydaniu wygląda w ten sposób, że wchodzę i mówię o swoim życiu. I ma to, powiem taki przykład. Wchodzę ostatnio do zakładu karnego w Zarębie, w więzieniu w Zarębie. Wchodzi grupa tam chyba 40-50 chłopaków, nie? I mówię swoje świadectwo i pod koniec tego świadectwa wstaje jeden z tych chłopaków i mówi, poznajesz mnie? Ja tak mu się przyglądam, trochę średnio go tak poznawałem, bo był szpakowaty już, ale go poznałem. Mówi, siemasz, Adam, nie? On mówi, tak, to ja Aro, nie? Bo on miał ksywkę Aro. Obrócił się do wszystkich tych chłopaków i powiedział coś, co dla mnie było bardzo ważne.
powiedział, znam go, wszystko co mówi jest prawdą. Aro był moim wspólnikiem od poprawczaka, jak mieliśmy 17 lat, też byliśmy wspólnikami i później 2-3 wyroki jeszcze byliśmy wspólnikami, nie? Tam nasze później drogi się rozeszły, bo on dostał inny wyrok, ja inny tego, nie? Ale zobacz, jakie to jest mocne potwierdzenie, że jeden z nich wstaje, obraca się, mówi, ja ręczę za to, co on mówi, nie? Ja na przykład wchodzę do zakładów karnych i do mnie z okien krzyczą, siemasz Paweł, bo mnie po prostu znają, no weź od gówniarza, później 15 lat po więzieniach, jeszcze jak cię przerzucają, jeszcze jak w tym półświatku coś tam znaczyłeś, jakiś tam gdzieś coś tam trochę znaczyłeś, no to wiesz, no raczej jesteś rozpoznawalny. I teraz jak ja wchodzę do więzienia, to oni słuchają mnie troszeczkę inaczej, dlatego że aha, znam go, wiem, że był przestępcą, wiem, że był tam jakimś kombinatorem, bandytą czy coś, a teraz przychodzi z różańcem i coś opowiada o Panu Bogu, nie? I teraz tak, można ze mną porozmawiać o wędkowaniu, o pierdołach jakichś, o szafach, o szachach, o kinie, o jakichś filmach, o książkach, czyli nie to, że ja jestem nawiedzony i ześwirowałem. Jestem nawiedzony, ale normalnie ze mną można wszystko o wszystkim porozmawiać. Jedyna różnica między mną, na przykład niektórymi z tych chłopaków, bo niektórzy weszli na drogę nawrócenia, jest taka, że ja nie chcę mieć udziału w grzechu, bo teraz moim Panem jest Jezus Chrystus, Pan Bóg i ja po prostu nie chcę Go obrażać, nie? I to jest w sumie, nie jest jakieś skomplikowane i ja nie uważam, że my tym komuś robi krzywdy jakieś, nie? To, że ja nie chcę przykładowo dalej być przestępcą, że to jest jakaś krzywda, no. No wiesz, w półświatku jak żyłem w tym świecie przestępczym, no to było kilka zamachów na moje życie, że ktoś mi tam chciał życie odebrać. No Pan Bóg jakoś życia mnie nie chciał odebrać, wręcz odwrotnie, uratował mnie, nie? Także jestem mu wdzięczny, obrałem go sobie za mojego Boga, za mojego Pana.
Ja podasz tam też ten zasilacz.
Obrałem go sobie i po prostu nie chcę teraz mu robić numeru, po prostu no staram się być lojalny, staram się być fair, nie? Nikomu jakoś krzywdy nie robię, staram się nikomu w drogę za bardzo nie wchodzić. I tutaj jeszcze jedna taka dygresja a propos bronienia tutaj kościołów, jak były te zadymy, nie? Słuchaj, staliśmy z Moniką tydzień czasu, te ataki chyba trwały, tydzień czasu. Staliśmy z jedyną bronią, jaką był różaniec i przez tydzień czasu, po kilkanaście godzin dziennie, odmawialiśmy różaniec. Ale wiesz, co jest najciekawsze? Że wstaliśmy w gronie ludzi, nie? Było tam ileś tych obrońców, iluś nas tam było, nie? Ja przez ten tydzień czasu, liczmy po 10 godzin dziennie, ja nie usłyszałem ani jednego przekleństwa. To, co ty powiedziałeś, że nie, że walczmy z nim nienawiścią, ani jednego przekleństwa. Ja powiem ci szczerze, ja byłem ten zbudowany, nie? No bo wiesz, jeżeli ja w tym świecie, w tamtym świecie żyłem od mału lata, od dzieciaka, no to przeklinanie to był mój każdy przecinek, nie? Oduczyłem się przeklinania, troszeczkę ono mnie teraz razi, ale nie na tyle, żebym tam z kimś nie mógł rozmawiać. Ale powiem ci, to jest takie świadectwo z tamtej strony barykady, że był tylko różaniec, modliliśmy się i ani jednego przekleństwa nie było, nie? Dla mnie to jest budujące, dlatego że to, co ja później zacząłem czytać o nas w gazetach, czy gdzieś na jakichś forach internetowych, no to w pewnym sensie był jakiś dramat, bo ja wyczytywałem, żeby tam byliśmy atakowaliśmy, że byliśmy do strony, która atakuje, to kompletna bzdura, nic takiego nie było. Ja wylądowałem na pogotowiu, bo berwałem od jakiegoś pijanego kolesia butelką w kolano. Byliśmy w sumie w pewnym sensie bezbronni, bo byliśmy otoczeni takim wąskim kordonem policji, który nie potrafiła...
To mówisz o tej akcji najcięższej,
Na Trzech Krzyży, to było na Trzech Krzyży. Byłem tam wtedy w samym środku tej zamieci, opluwano mnie, rzucano we mnie petardami, butelkami, kamieniami. A ja nic złego nie robiłem, tylko modliłem się z różańcem i modliłem się, tak jak tutaj kolega powiedział, o prawdę, bo ja bym chciał tą prawdę poznać i z tamtej strony, i z tej strony. Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i powie, słuchaj Paweł, ja mam dowody na to, że ten i ten ksiądz jest pedofilem czy coś, to ja bym nie chciał, żeby ta sprawa była wyjaśniona.
Jeżeli ktoś to mówi,
oczywiście.
To albo ma dowody i idzie z tym do prokuratury, albo oczywiście. Nie ma dowodów i kłamie. Tak?
Oczywiście.
To są dwa wyjścia, nie ma innych.
No tak, ja go jeszcze chętnie wesprę, jeżeli jest taka możliwość, to ja bym chciał, żeby prawda ujrzała światło dzienne i żeby to było załatwione, dlatego że inna sytuacja, odwrotna sytuacja powoduje to, że małolaci, młode dziewczyny czy chłopacy obracają się przeciwko nam, bo mówią, kurde, faktycznie jest ewidentna sprawa, a oni sprawy bronią, idą w zaparte. Nie? My nie idziemy w zaparte, my chcemy tylko po prostu znać prawdę i żeby ona była wyjaśniona.
Najważniejsza
tak, jak
się należy. Sprawa, bo ktoś napisał, mam wrażenie, że promowane są tu dziwne zasady więzienne, które niby mają wzbudzać szacunek. Nie wiem, czy ta osoba słuchała od początku, tak wydaje się, że chyba nie. Tak, nie słucha od początku, tak też ludzie piszą, że raczej nie. To ale... proszę przeczytać od początku, posłuchaj, bo chciałbyś powtórzyć to wszystko.
Dobrze, tak, ale to są emocje, nie?
Znaczy, bo tutaj w więzieniu pisze... są zasady jaśniejsze, trzeba się ich trzymać, niż ludzie, którzy są poza więzieniem, którzy rzucają oszczerstwa bez żadnych dowodów. W więzieniu nie przejdzie rzucanie oszczerstw bez dowodów, tak? Nie przejdzie.
Ja mówię o zasadach, może się ktoś z nimi zgadzać lub nie, ale jeżeli ktoś się z nimi nie zgadza, to na płaszczyźnie merytorycznej. Mm-hmm. Czyli ktoś do mnie mówi, słuchaj, mi to i to nie pasuje, bo to i to jest złe, albo to i to jest takie czy siakie czy owakie, nie? Ja wtedy z kimś mogę merytorycznie rozmawiać, a jeżeli ktoś gra na emocjach i mówi, słuchaj, to jest przestępca, jego nie słuchamy, bo to jest bandzior, złodziej, to jest moim zdaniem trochę słabe, nie? Rozmawiajmy merytorycznie, co i co ci nie pasuje, co ci pasuje, bo zasady, tak jak powiedziałem niedawno, wszędzie są tylko jakieś. Wszędzie, czy w pokoju nauczycielskim, czy u kolejarzy, czy u policjantów, są takie zasady, tak zwane zwyczajowe, takie wewnętrzne, nie? No zawsze gdzieś jakieś w piaskownicy są zasady, że Stefanek nie zabierze Zosi łopatki, bo oberwie w cymbał, nie? Oberwie raz, już później nie zabierze. No tak zasady się kształtują. Więc w więzieniu, ja mówię o tych zasadach, które obowiązują. Ja tylko mówię, że w więzieniu nie można powiedzieć na kogoś czegokolwiek, bez konsekwencji.
W więzieniu nie można powiedzieć, a ludzie żyjący poza więzieniem rzucają oszczerstwa jak chcą, przez media, pod kościołami, w stronę kościoła, rzucają jak chcą. W więzieniu by to nie przeszło, tak?
Wszyscy tego doświadczamy.
A ludzie niby żyją, niby ucywilizowani, którzy nie mieli nic do czynienia z więzieniem i nigdy nie byli karani, nie mają tak zasad, tak twardych zasad etycznych, jak mają je więźniowie, tak?
Tego doświadczamy, tego doświadczamy. Ja mówię o więzieniu, dlatego że, tak jak powiedziałem już kolejny raz, byłem tam od 16 roku życia, od poprawczaka, od 17 w więzieniu, po prostu mówię, jak to tam wygląda. A jeżeli ktoś mi zacznie teraz to rozbijać, bo powie, słuchaj, ja byłem w innym więzieniu, tam było inaczej, albo na tamtym końcu Polski było inaczej, oczywiście, że to wszystko się zmienia. Zmienia się od momentu wejścia narkotyków do zakładów karnych. Aha, no od widzisz. Narkotyków. Narkotyki piorą mózgi, piorą je i na wolności, i w więzieniach, i w każdym środowisku. One zmieniają w pewnym sensie rzeczywistość, tylko na wolności dochodzi jeszcze do tego alkohol. Jeżeli mam alkohol, mam narkotyki, to wszystko zaczyna diametralnie się zmieniać. I tak samo ci, którzy na przykład biorą narkotyki na wolności, dużo piją, trafiają później do więzienia, więc te zasady od wewnątrz rozbijają. No. Nie chcę mówić, czy to jest dobre, czy jest złe. Ja po prostu mówię tak, jak to wygląda, nie?
Dobra, sięgniemy do pytań, bo tu było parę pytań wcześniej jeszcze. Albo było jeszcze pytanie, trochę może niezwiązane jakby z tym, co mówisz, jaki jest stosunek do tatuaży. Znaczy, jak jest w ogóle z tymi tatuażami w więzieniu? Czy każdy, ja nie wiem, o co chodziło autorowi, ale o tatuaże w więzieniu było pytanie.
Jest tak. Zobacz.
Nie masz
ich tatuaży.
Nie mam ani jednego tatuażu. Aha. Mimo że w czasach, kiedy ja tam trafiłem, one były w pewnym sensie ważne. Ja nie mówię, że modne. Nie, że modne. Tylko tatuaże były ważne. Już tłumaczę genezę, dlaczego tak było. Pierwsza kwestia. Kiedyś w więzieniu komuna, z którą walczyły subkultury więzienne, czyli dajmy na to grypsowanie, mówię o grypsowaniu, bo należałem do subkultury, więc pierwsza kwestia, my walczyliśmy z ustrojem komunistycznym. Nie, że my gnębiliśmy tam frajerów, czy cweli, czy pedofili, nie o to chodziło.
To jest
my walczyliśmy, tak jest, my walczyliśmy z ustrojem komunistycznym. Twarzą ustroju komunistycznego w zakładach karnych byli klawisze, więc my walczyliśmy z klawiszami i z administracją. I teraz administracja, żeby walcząc z nami, wymyśliła coś takiego jak brak rejonizacji. Brak rejonizacji było to, że więźniów wożono po Polsce. Czyli ty jesteś z Łodzi, byłeś przewieziony do Warszawy, później do Poznania. Po co to było? Żeby rozbijać jakieś struktury. I to był ich bardzo duży błąd, bo te struktury się super nawiązywały, jeżeli ty podróżowałeś po Polsce.
Poznawałeś
nowych ludzi, łapałeś nowe kontakty i tak dalej, i tak dalej. Gdzie był problem? Problem był taki, jeżeli to jesteś elegancki chłopak, jesteś git, jesteś elegancki i tak dalej, ale wbijasz się na nową puchę, na nowe więzienie, gdzieś tam wjeżdżasz, ktoś cię nie zna, jedziesz na przykład gdzieś tam do Białego Stoku, z Łodzi i tam ci chłopaki nie znają, nie? Więc ty, mając tatuaż, po to one były potrzebne, czyli miałeś cynkówę, miałeś świra, czy przewód, cokolwiek miałeś, bo tatuaże o tobie mówiły, tatuaże były twoim dowodem osobistym, tożsamości. Jeżeli ty wjechałeś na inną puchę i ktoś cię obświecił, jakie masz tatuaże, to wiedział, w co gra z tobą, kim ty jesteś.
I teraz ktoś może powiedzieć, tak, ale to od razu policja wiedziała czy coś. Tylko problem był w tym, że ja na przykład, żeby mieć jakiś tatuaż, który mnie świadczy mojej przynależności do jakiejś grupy, to ja musiałem mieć na niego zezwolenie od tej grupy, nie? Czyli jeżeli ja bym chciał być gitem, to ja muszę mieć gita, ale na to musi pozwolić całe grono ludzi, nie? Całe grono musi pozwolić, wszyscy decydują, okej, okay, ten chłopak zasłużył, przeszedł to i to, wykazał się i tak dalej, jest elegancki, może mieć gita. I teraz jak ja się wbijam na inną puchę, ja mam gita, to jest mój dowód osobisty i oni od razu mają do mnie zaufanie i szacunek. Po to kiedyś były tatuaże. Po to one były potrzebne, bo jak była rejonizacja, to ja jeździłem z dowodem osobistym. Teraz tatuaże są modą. Dlaczego ja nie mam tatuaży? Dlatego, że jak już za moich czasów, czyli lata 90., 89., 90., znieśli ten nakaz rejonizacji. Ja już gibałem na swoich rejonach, gdzie mnie po prostu wszyscy znali. To był pierwszy powód, gdzie mnie wszyscy znali. Drugi powód był taki, że ja potrafiłem ładnie szkicować, czyli rysowałem ołówkami. Jak ja komuś narysowałem jakiś wzorek, który miał sobie przydziałać, to ja na drugi dzień mogłem narysować to jeszcze ładniej, coś dodać, coś zmienić. I w sumie byłem nie do końca zdecydowany, nie? No bo codziennie mogę namalować coś innego, coś tego i nie byłem zdecydowany. I tak te pierwsze lata się przebujałem, że jednak nie zdecydowałem się na nic, a później sobie pomyślałem, no już w sumie po co mi to, nie? No i zresztą postępy w tatuowaniu były coraz wyższe, coraz lepsze sprzęty, coraz lepsze maszynki, coraz lepsze wzory, jakieś 3D teraz tatuują i cały czas ten wyścig trwa, więc sobie myślę, no wrzuciłbym sobie jakiś wzorek, za chwilę wymyślą jakieś ultra, coś tam farby, za chwilę wymyślą jeszcze coś i tak w sumie pomyślałem sobie, że nie ma to sensu. A dzisiaj z perspektywy katolika, no to jeszcze inaczej na to patrzę.
Bo jest pytanie, gdzie można kupić swoje książki? Oczywiście na Stoliku Moc Słabości, ale... Ale jeszcze, Paweł, podaj swoją stronę, nie? Tak, u ciebie można kupić?
Tak, można.
Te jeżeli... wszystkie książki, które tutaj pokazujemy, wysłuchaj mnie, proszę. To jest jedna. Picie w zachwycie, Pawła. Cały dochód jest przeznaczony na cele dobroczynne, tak?
Z tej książki.
I wywiad obszerny z biskupem, czyli z
Pawłem. To jest wywiad ze mną i z tej książki. Zyski przeznaczyłem na cele charytatywne, dlatego że kiedyś sobie powiedziałem takie wewnętrzne moje postanowienie, że nie chcę zarabiać na tym, że byłem złym człowiekiem. O. Czyli książki, gdzie opisuję moje historie, po prostu przeznaczyłem na cele charytatywne, na chore dzieci przeznaczyłem pieniądze, a z racji tego, że teraz zajmuję się pisaniem, dlatego że było to w pewnym sensie moją pasją, to z tej książki to jest jakby to moja praca, nie? Czyli wysłuchaj mnie proste, to jest moja praca, to jest inna sytuacja,
książka,
ale jak piszesz książki i wiesz o tym, to wiesz, że na tym się nie
przeżyje. Nie, nie żyje się. Jeżeli się pisze książki, to z pasji, a nie żeby żyć, chyba że ktoś jest jakimś ultra tym pisarzem.
Tak, że ma tam różne układy.
Dziesiątkach tysięcy. Nie żyje się z
książką. To przeważnie już po śmierci.
To przeważnie po śmierci właśnie. Jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj spytać, zaraz wyleciało. Teraz momencik. Tutaj. Co za komuny? Aha, wiesz co, bo... Co byś powiedział o współczesnym modzie? Trochę weszliśmy te tatuaże, to może jeszcze przy tym temacie zostańmy. O współczesnej modzie na tatuaże.
Staram się, bo jest coś takiego jak osąd, jest coś takiego jak ocena.
No właśnie.
Oceniamy, bo po prostu jesteśmy ludźmi, oceniamy sytuację, miejsce, zdarzenia, no bo jesteśmy ludźmi, po prostu żyjemy, mamy to wpisane w jakieś takie nasze po prostu zdolności. A idzie zdolności. Książka,
w jaką stronę?
Słuchajcie.
Tam jest z tyłu, tak? Strona? Czy pisać?
Na Google wpisujecie imię, nazwisko i po prostu tam znajdziecie sobie wszystko na
Stetyku ten temat. Stetyku Moc Słabości też są książki.
Też są, ale, Przemka, tak. Też są, także gdziekolwiek.
Łukaszek, ale troszkę do kadru się bardziej. Bo się
schowałeś się
z kadru, że uciekłeś, tak.
I teraz o tatuaża. Jakie mam zdanie?
No właśnie.
Moje zdanie na temat tatuaża jest takie. Staram się nikogo nie oceniać, ale mam jedną radę. Jeżeli chcesz zrobić sobie jakikolwiek tatuaż, masz ten wzorek gdzieś w internecie, dajmy na to znajdziesz, nie? Przykładowo tu mamy ćmę, ona trochę jest podkoloryzowana, no ale to jest ćma, która występuje w tej książce, ona jest dosyć istotna. Ale dajmy na to, chcesz sobie ten wzorek wrzucić, nie? Dajmy na to na klatę, chcesz go wrzucić, ten wzorek jest elegancki. Wydrukuj go sobie na ksero, połóż go sobie koło łóżka i przynajmniej ten miesiąc cię nie zbawi. Przynajmniej ten miesiąc niech on leży i ty na niego się patrz. Codziennie, rano, wieczorem patrz się na ten wzorek. Jeżeli po miesiącu będziesz wciąż nim tak zaabsorbowany, tak będziesz w nim zakochany, że będziesz chciał go mieć, to twoja sprawa, nie? Ja ci nie będę tutaj mówił, rób czy nie rób, chociaż ja jestem za tym, żeby nie robić, bo wiem, że po prostu wzorki się nudzą, nie? Także ja akurat jestem za tym. Tak, niestety wiem, że jestem ten. Jeżeli chodzi o katolicką stronę, no to wiadomo, świątynia, Ducha Świętego i tak dalej, ciało jest już raczej twoja działka, ale takie moje prywatne zdanie, połóż go sobie przy łóżku na miesiąc czasu, a później podejmij decyzję, albo masz jakiś obrazek z dzieciństwa, zobacz, miałeś obrazek z dzieciństwa w pokoju, misiu szatek wisiał nad twoim łóżkiem, nie dajmy na to. I super, super twój obrazek, twój idol i tak dalej. No a teraz wchodzisz do tego pokoju, bo wróciłeś z dalekiej podróży, nie było cię w domu 20 lat, patrzysz na misia łuszatkę i sobie myślisz, kurde, no nie te lata, nie? Dzisiaj to już He-Man czy coś tam, coś innego, nie? Po prostu to jest moda, nie? To jest moda.
Okej, to jest jedno pytanie. Jak trwało nawrócenie? Właśnie, może tak zaczniemy. Ile, Łukasz, twoje nawrócenie trwało?
Moje nawrócenie trwa.
Trwa?
Cały czas.
Okej.
To już jest, nie wiem, po 14 latach przestałem liczyć taką
i sobie. I przez 14 lat codziennie na mszę świętą chodzisz. Tak, nie opuściłeś przez 14 lat na mszę świętej.
Może się zdarzyło, że tam był jakiś pojedynczy, jakiś pojedynczy wypadek, szczególnie na początku mojego nawrócenia. Ale z zasady to tak, natomiast trwa to cały czas się nawracam, cały czas to trwa, tak? To jest, wchodzić w nawrócenie to jest dosyć długa historia, dużo by opowiadać i to są różne części, różnych aspektów, bo to nawrócenie w relacjach, nie wiem, z żoną, z dziećmi, z najbliższymi, z pracownikami, w firmie, w myśleniu o pieniądzach, w myśleniu o, no dużo jest tych aspektów nawrócenia.
Okej.
Ale cały czas trwa to.
Czyli cały czas, ale 14, od 14 lat
tak,
trwa,
już, tak? Na pewno 14
lat. I to nie było tak, że od razu wszystko ci Pan Bóg dał i wszystko, że tak powiem, wszystkie słabości zabrał, nie?
Nie, w ogóle słabości to Pan Bóg mnie nie zabrał w ogóle, bo proszę, moc w słabościach się doskonali, tak? Także gdyby mi zabrał słabości, no to praktycznie sens mojego, no właśnie, to bym po co by mi Bóg potrzebny, nie? Słabości są darem, tak naprawdę słabości są darem, tak? Bo w tych słabościach my się kształcimy, tak? Powiedzmy, walczymy sobie cały czas z jakimś tam grzechem, tak? Cały czas go nie chcemy, on nam zbrzyd, ale z racji tego, że nasze ciała już mają ten grzech, tak i tak dalej, to on będzie popełniany, tak? Wiele razy się łapię na tym, że robię coś, czego nie chcę, tak? Mówię coś, to mi w ogóle nie pasuje.
Tak, święty Paweł to powiedział, że mimo tego, że wiem, co jest dobre, to i tak łatwiej przychodzi mi czynić zło.
Tak. Wiem, że to jest niedobre, a mimo to coś powiem, tak? Coś powiem, coś komu to dogryzie, tak? Chociaż nie chcę tego powiedzieć, tak? I to powoduje, że ta nienawiść do tego grzechu we mnie wzrasta, bo jest jednak nienawiść. No nienawiść wzrasta do tego grzechu i tego coraz bardziej nie chcę. I tak dalej, i tak dalej. I wiem, że jak zostanę wyzwolony już ze swojego ciała, tak? Czyli po prostu umrę, tak? Moja dusza pójdzie do nieba, ta słabość, którą miałem przez całe życie i ta walka moja z tą słabością, ona spowoduje, że ja będę tak już naprostowany, że mi nigdy w życiu nie przyjdzie do głowy, żeby coś tam innego mi przyszło, tak? Jeszcze.
Jeszcze jest pytanie o tatuaże religijne. Nie ma czegoś takiego jak tatuaże religijne, tak więc moje zdanie tatuaże, jest takie, moje że zdanie tatuaż na temat... szpeci ciało, jest jakąś przypisaniem się do jakiejś tożsamości. Najważniejszą tożsamością to jest ten tatuaż na duszy, którym jest chrzest. W cudzysłowie oczywiście tatuaż, bo chrzest nie jest tatuażem, tylko jest wejściem we wspólnotę Kościoła, tak więc.
Natomiast wiadomo, na
to chyba chodziło, nie wiem, czy o te koptyjskie tatuaże nie chodziło.
A, to można, no widzisz, tak?
Chyba o to zwraca się, wiadomo, jaki tatuaż wojny. Też.
Bo religijny taki ogólny, nie? No to właśnie.
Można sobie wytatuować, nie wiem, jakiegoś
kozła, nie wiem, ja jestem przeciwny, ale no.
Kozła albo znak szatana.
Czy no tak, ale nawet tatuowanie Maryi, tak dalej. Kamil Grosicki, nie? Ma Maryję tutaj tatuowaną.
Nie widzę.
Żeby sobie przypominać, bo on z hazardu wyszedł, nie?
No, to według mnie
to jest intencja. Ten to patrzy na Maryję, że o, tu jest. Panu przez tego wariata. Dobra, czyli 14 lat, a ty, Pawcio?
2000, przełom 2000, 2005, 2006, rok czasu, kiedy byłem umieszczony w celi izolacyjnej przez CBI z Wrocławia.
Tu ktoś mówi, że co ty robisz z książkami, że ty reklamujesz książki, tak ktoś pisze. Nie? Słuchajcie, no jak ktoś będzie chciał kupić książkę Pawła, to sobie kupi, tak więc to są książki Pawła, tak, które tutaj pokazują.
Co ja robię z nimi?
No tak, nie, ktoś dlaczego? Napisał. Dlaczego co ty robisz z tymi książkami? Panuj się tak ważny temat, a ty już nie mówię, że ty się piszesz z wielkiej litery, ale dobra, reklamę robisz w tym momencie, zgroza. To są książki człowieka, który jest z nami, autor książek jest z nami. Przywiozłeś, Paweł, te książki, tak. No,
ale to w sobie nie ma nic do tematu.
No nie ma nic do tematu, tak więc tutaj oczywiście jest jakiś Jarosław Anonim.
dużo ludzi może nie wiedzieć o tych książkach, tak?
I no, rzuca, okazja, to jest właśnie nasze katolickie, taka miłość bliźniego, nie? Osąd, nie? To jest, no to jest to, o czym mówimy. Nie?
Jest sobie dla mnie było ważne. Osąd, nie? Jest to dla mnie byłoby ważne. No. Jeżeli ten chłopak przeczytałby gdzieś moją książkę i powiedziałby do mnie, słuchaj chłopaku, musisz popracować nad warsztatem. No. Za dużo przecinków. Tam akcja była zwolniona. Słyszysz, tam za dużo opisów. Tam słabo zarysowana postać. To wtedy fajnie chłopak by mi pomógł, bo będziesz budował mój warsztat. To było dla mnie trochę ważne. Czemu? Nie?
Podasz mi szlankę.
Także to by było akurat twoja? Super. Tak. Nie? Jeżeli ktoś merytorycznie by mógł się do tego odnieść gdzieś tam.
Tak więc Jarosławie, słuchaj tutaj uważnie.
Słuchaj uważnie, nie patrz na książki.
Tak, nie patrz na książki, zasłuń te książki sobie tam, nie wiem, kaszką, żeby cię tutaj... Norbert Religa, ten wojownik z Łodzi, pisze, tatuaż jest znakiem braku akceptacji siebie, mówię o dzisiejszej modzie, pozdro brothers. Pozdro Norbi, dla ciebie serdecznie. Dobra, czyli tutaj Paweł napisał książki, może ktoś też pisze, bo chciałby sam napisać książkę i tak trochę... To nie wychodzi. Paweł, napisałeś trzy książki. To nie jest takie łatwe. Tak? Piszesz teraz czwartą, może też o tym za chwilę opowiesz. Będzie również cały, no Paweł ma pomysł o
Słuchajcie, filmie. Co jest ważne? Ważne jest to, że napisałem dwie książki.
Dwie. Bo to jest wywiadem. No,
napisałem tą książkę, to jest powieść.
Nie reklamuj, bo Jarosław powie, że reklamujesz.
Nie, to jest powieść. I napisałem książkę o mojej walce z nałogami, dlatego że poprosili mnie o te więźniowie, czyli kumple, którzy siedzą w więzieniach.
Już wiemy, dlaczego je tu przywiozłeś.
Kolejna sprawa, ta książka, ja jej nie napisałem, to jest wywiad ze mną. To jest wywiad ze mną. Ja tej książki w pewnym sensie nie chciałem, ale poproszono mnie, żebym takiego wywiadu udzielił. Ja go udzieliłem i dlatego przeznaczyłem kasę z tej książki na cele charytatywne. Czy one są ważne, czy nieważne? Ja uważam,
czyli jak ktoś kupi tą książkę, to zasila cele charytatywne. Tak, stąd pokazujemy tę książkę, żeby pomóc tym, którzy pomocy potrzebują.
Tak, wspomaga tam chore dzieciaki,
tak, więc proszę, ale proszę nie oceniać według siebie.
To nie jest może na tyle ważne, ale ja uważam, że jeżeli rozmawiamy, no to gadajmy tak, jak jest, merytorycznie, nie? Po prostu tak, jakieś konkretne
nasze
pytania,
bagno,
bo to szkoda rozmywać temat. Ale
dokładnie, ważne jest, żeby nawet poznać się z historią Pawła, tak? Bo no, ja z własnego doświadczenia miałem takie sytuacje, kiedy się nawracałem, że na przykład był taki moment w moim życiu, że usłyszałem świadectwo pewnego rapera i ono mi pokierowało też, tak? Ono
były... tak?
Nie, to nie był ten Tau. To był tutaj chłopak z Pabianic, kurczę, zapomniałem. W każdym razie widocznie nie o tym mam mówić, ale ważne jest, żeby też poznać, bo to są też jakieś tam drogowskazy, tak? I to może też pomóc, tak? Dlatego
świadectwa te nie są proste. Wiesz, dzielenie się tego nie jest proste. No, ja czasami potrafię przejechać 15 godzin. Ja nie biorę za świadectwa szmalu. Jadę 15 godzin, żeby wiesz, uzewnętrznić się, powiedzieć o tym, że byłem złym człowiekiem, że robiłem takie i takie paskudne rzeczy. Nie o wszystkim mówię. Chodzi mi o to jakieś wchodzenie w szczegóły, bo nie chciałbym kogoś zachęcać, ale to naprawdę nie jest prosta sprawa.
Uwaga, tak? Dodajmy jeszcze jedno, przepraszam ci przerwę. Za świadectwa nie bierzesz pieniędzy.
Nie, no nie biorę kasy i nie robię tego komercyjnie.
To katolik biznes, prawda?
Nie, 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 nie o to chodzi w ogóle, nie. To nie jest proste, nie? No. Czasami, jeżeli wchodzisz w środowisko katolickie, no to powiedzą, ma super, chwała Panu i tak dalej. Ale jak ja odwiedzam zakłady karnej więzienia, to ja też dużo mam ataków właśnie.
To nie wystarczy chwała Panu powiedzieć.
Oczywiście, że nie. O pedofilię, złodzieje w kościele, pedofilia, księża kradną, kościół jest bogaty, to wiesz, no ja spotykam się też z dużym takim, wiesz, agresją. Hejtem, ja nie lubię tego za bardzo słowa, bo ono jest takie, wiesz, wyświechtane. Ja jestem konkretnym facetem, lubię konkretną rozmowę, nie lubię jakiegoś takiego pierdzielenia o farmazonach, konkrety, nie? Jest konkretne pytanie, daję konkretną odpowiedź, albo daję taką odpowiedź, że nie wiem, bo mogę na jakiś temat czegoś nie wiedzieć, ale akurat, że zamykamy się w tych tematach satelitarnie, które znam.
Daj te książki, wystawimy, żeby wypromować te książki. To jeszcze wszystkie wystawimy teraz, żeby wypromować. Dobra, ale no zacząłem, bo tam są fajne pytania, znaczy fajne, w znaczeniu, to czekaj, to tak będzie stało. W znaczeniu, że dość ciekawe pytania, ale jeszcze ile u ciebie ten proces nawrócenia trwał, czy trwa?
2005 rok, CBS Wrocławia zawinął mnie, postawili mi bardzo mocne zarzuty i żeby skłonić mnie do współpracy, umieszczono mnie w celi izolacyjnej. Ja w tej celi izolacyjnej, w tak zwanej Tygrysowie, bo w tej celi w środku jeszcze była taka malutka klatka, nie widziałem nikogo na oczy przez rok czasu, nie miałem z nikim kontaktu, byłem tak psychicznie dołowany, żeby poszedł na współpracę i tam ze swoją propozycją przyszedł do mnie Pan Bóg. Teraz bym swoje świadectwo musiał opowiadać około dwóch godzin, dlatego jak ktoś sobie wpisze imię, nazwisko na YouTubie albo w Google'ach, to posłucha tego świadectwa, ale to było bardzo mocne zdarzenie i ja wam coś powiem tak. Może ktoś mi wierzyć, może nie wierzyć, może gdybać, a może myśli, że dodaję coś albo coś ujmuję. Ale jedno jest pewne. Żyłem tak, a żyję teraz inaczej. I to jest pewne, tu mi nikt nie może tego zarzucić. Czyli byłem tamtym człowiekiem i ktoś może powiedzieć, a bo teraz robisz katolicki biznes, no, czy tam jakąś reklamę, coś.
Jak ja
byłem w sumie bogatym człowiekiem, wiesz, ja miałem 8 samochodów, miałem troszeczkę zarobiony, zbijałem sobie tam jakąś kasę na byciu przestępcą, a to raptem wszystko zostawiam i przechodzę na stronę, gdzie bez żadnych perspektyw jestem, bez zawodu.
Zamiatałem
ulicę w pewnym czasie, byłem bezdomnym, musiałem zostawić pistolet i wziąć do ręki różaniec i modlić się na różańcu i prosić Pana Boga, żeby pokazał mi drogę, żeby pokazał mi, jak mam żyć, bo ja nic nie wiedziałem, byłem w sumie prawie że bezradny i całe życie gdzieś tam pracowałem fizycznie. To nie jest tak, że ktoś mi coś daje za darmo, ja gdzieś jakieś tam prośby mam czy coś. Nie, mam zdrowe ręce, coś trzeba zrobić, biorę się za robotę, zakasam ręce i idę zamiatać ulicę albo na budowę do pracy i tyle.
Bo jest pytanie, co z grzechami nieczystości w więzieniu? Nie wiem, no tak czytam.
Tego pełno, wiadomo, to jest tego pełno. Jeżeli chodzi o sprawy katolickie, to jest to samo co na wolności. Jeżeli ktoś nie ma na przykład kobiety, a żyje ileś tam lat sam, może ma do tego powołanie, może nie ma, musi sobie po prostu z tym radzić, ale pewne emocje można wygasić. Można je wygasić też na takiej podstawie, że w pewne sfery nie wchodzisz, nie?
Właśnie powiedz, nie może wchodzisz. Masz jakieś metody do walki z nieczystością?
No nie wchodzenie.
Nie ukrywajmy, to jest...
Oczywiście.
Facet każdy, wydaje mi się, miał czy ma problem z nieczystością.
Nic nowego nie powiem.
Jakie masz metody, czy miałeś, żeby wychodzić z nieczystości?
Prowadzić swoje oczy tam, gdzie trzeba. Jeżeli ty będziesz się oglądał za rozbieranymi dziewczynami gdzieś na ulicy, albo w internecie, albo gdzieś na YouTubie, czy gdzieś w tych przestrzeniach, to będziesz po czasie coraz słabszy, aż upadniesz, nie? No bo jeżeli będziesz się tym karmił, no to musi to jakoś
kropla drąży skałę i w końcu ci przełamie.
Przecież każdy o tym wie, nie? Jeżeli tego szukasz gdzieś nawet podświadomie, to prędzej czy później upadniesz. Dlatego trzeba się pilnować.
Pilnowanie wzroku, tak?
A przede wszystkim, jeżeli upadniesz...
Dobrze, ja w domu siedzę, spokojiku, nie wychodzę. To jest,
tak. A jeżeli upadniesz, to pierwsze co to do spowiedzi, a nie się załamywać i dalej w to włazić. Nie?
No właśnie, drugie pytanie bardzo ważne. Jak często chodzicie na adorację? To jest bardzo ważne pytanie. Tym bardziej, że w lipcu, bo lipiec jest tak poświęcony...
Codziennie.
Codziennie?
Codziennie.
Tak. Adoracja?
Codzienna adoracja, tak.
Boże.
Codzienna adoracja. Oczywiście nie muszę być.
Oczywiście trochę, ja trochę cynicznie, nie? Ale to wiadomo, że to jest.
Codziennie na kolanach modlitwa różańcowa, modlitwa koronka.
I adoracja codziennie.
Codziennie.
Ty, Pawcio?
Dlatego chodzę codziennie, bo się boję.
Codziennie?
Tak, dlatego bo się boję.
Jak się boję? Czego się
boję? Boję się po prostu, dlatego że ja w tamtym świecie byłem bardzo mocno utatłany. W tym całym syfie, w tym brudzie.
Że z lęku chodzisz, tak?
Asekuracyjnie.
Proszę
Pana Boga, oczywiście, że mnie prowadził.
Prosisz go o koło ratunkowe, prowadził, bo płyniesz w tym oceanie,
oczywiście,
żeby nie utonąć.
Oczywiście, że mnie wspierał, prowadził, dlatego że ktoś na przykład, kto mówi, że jest tak zwanego dobrego domu, za dużo tam nie broił w życiu czy coś, to on o pewnych rzeczach nawet nie ma świadomości pewnych grzechów. Nie, brał nigdy narkotyków, nie brał tego, nie robił tego, a ja to znam. Aha. Więc gdzieś pod świadomości to pracuje. Jak ja widzę na przykład, oczywiście, jak ja widzę gdzieś kokainę, to gdzieś tam w głowie się odzywa, a kiedyś wziąłeś, była fajna bania, czy fajnie się poczułeś, czy coś, we mnie to pracuje. Więc staram się zacząć dzień od mszy świętej i staram się codziennie być na adoracji, ale to jest przywilej tego, że mam taką pracę, dlatego że pracuję w tej fundacji Nowe Teraz, więc tam mam pracę stacjonarną, domową i z racji tego, że piszę, też jest praca stacjonarna, więc mam taki przywilej, że mogę być, ale jak pracowałem na budowach po 12 godzin, no to nie mogłem być, nie? Także tutaj to inaczej wyglądało.
Tu jest pytanie, masz pozdrowienia z Legnicy od Wacława B. To przekazuję od razu. Może.
Dzięki.
No. I teraz pytanie kolejne, czy łatwy jest dostęp do księży w więzieniu?
To zależy, co to znaczy. Do każdego, kto jest w więzieniu podejrzany o czyn niegodny, czyli jakieś tam czyny lubieżne, pedofilskie, jakieś o innym zabarwieniu, takie osoby są izolowane. Po prostu są izolowane, są na specjalnych oddziałach, są izolowane. I teraz moim zadaniem było to, żeby takiego kogoś dopaść. Dopadało się kogoś takiego, jak się szło do lekarza, jak gdzieś mijałeś się z nim w korytarzu, gdzieś przechodziłeś, on przychodził, a ty go rozpoznałeś, to moim obowiązkiem było, żeby go dopaść, mhm, jakkolwiek, nie? No i tu też było dużo wyroków, dużo ludzi podrabiali się wyroków, bo to, że ty kogoś tam napadniesz i parę razy go zdzielisz, wybijesz mu zęba czy coś, to nie jest tak, że to po tobie spływa i ty sobie idziesz dalej do celi, klawisz zamknie drzwi, jest high life. To nie jest tak. Biorą cię za oszewki, przychodzi atanda, zamykają cię na izolatkę, masz sprawę więzienną i masz później za to wyrok. Więc słuchaj, jeżeli ja byłem zdecydowany na to, żeby takie rzeczy w więzieniu robić i robiło się takie rzeczy, więc ja narażałem na siebie na to, że mogłem ileś tam lat więcej spędzić w więzieniu, akurat się tak nie stało, ale brałem w takich sytuacjach, w takich zdarzeniach udział, a ktoś do mnie teraz przychodzi i mówi, że ja takiej sytuacji bronię, nie? Że ja bronię. No jak ja mogę bronić, jak ja w ogóle inaczej byłem wychowany, czy inaczej byłem nauczony? No, nie jestem za tym, żeby tego bronić, tylko żeby stanąć w prawdzie, żeby poznać prawdę, dopiero cokolwiek mówić, nie?
Bo tu ktoś napisał, że nieprawda, bo Duch Święty odbiera pożądliwość oczu bez względu na kogo, na co się patrzy. I tak nie, no bo łaska bazuje na naturze, to powiedział święty Augustyn, ale teraz ty masz takie świadectwo, że tobie Duch Święty zabrał,
zabrał alkoholizm
w sekundę, tak? Bez żadnych terapii.
Bez niczego.
Nie mówimy, że terapie nie są potrzebne, bo są potrzebne. Do każdego jakby Duch Święty dostosowuje swoje łaski, ale trzeba z nimi współpracować. Nie?
Tak jest.
Ty współpracujesz przez adorację,
tak jest,
i wychodzi z tego. Łukaszowi było to dane przez jakby natychmiastowe zabranie tego alkoholizmu, o czym mówiłeś w ocalonym TVP, ale wcześniej była i teraz jest nadal współpraca z Duchem Świętym. To nie jest działanie magiczne. Duch Święty nie jest w stanie nas magicznie, że tak powiem, wyrwać z czegoś, jak my tego nie chcemy. Tak?
My tego nie chcemy, to jest podstawowa sprawa.
Tak, i rację tutaj ta osoba ma i nie tak, więc bardzo, bardzo fajne tutaj zarysowanie tematu.
Tu jest chociaż to, mówię, tak, no, jeszcze raz chciałem to powtórzyć, bo to, żeby dobrze wybrzmiało, nie? Nasze słabości nie są nam też tak zabierane, bo to może Bóg zrobić w jednej chwili, tak? On jest wszechmocny, może zabrać wszystko. To
już byłoby niebo na ziemi, tak? Wtedy, nie? To już byś był święty, nie?
Ale
święty
też chodzi właśnie o tą pracę i to ma na celu to, że my się w tym ćwiczymy, tak? Że przyjdzie następna sytuacja, pokusa i już nie, i już będziemy mogli ją odrzucić jakoby sami z siebie, tak? Zobaczmy na Pana Jezusa, nie? On jak niósł krzyż, to niósł ten krzyż jako człowiek. Tam nie było już w nim Ducha Świętego, on jest to jako człowiek, tak? I zobaczcie, potrafił kochać przez całą drogę krzyżową, potrafił kochać drugiego człowieka, tego, który go bił, który go niszczył, który go kaleczył, który go wyśmiewał. Wszystko to, co się wydarzyło na drodze krzyżowej, Pan Jezus to przyjął jako człowiek, tak? On już był takim człowiekiem. To jest perfekcyjna. Do tego my powinniśmy dążyć do takiej miłości, że w momencie, kiedy jesteśmy niszczeni, obrażani i tak dalej, powinniśmy wtedy kochać, tak? No to jest doskonałość, tak? To jest już doskonałość. Dlatego te wszystkie nasze słabości, one są nam niejako
żeby nas spróbować dopuszczone, miłości,
tak, żebyśmy my się w tym ćwiczyli, że przyjdzie miłości, moment próby i my go wygramy. Tak?
I co paradoksalnie, największą płaszczyzną próby miłości jest małżeństwo i rodzina. Nie?
No tak, to
próbuje
jest
się w miłości najbardziej.
Tak,
i też masz najwięcej łaski
przez różne konflikty, ale to nie tylko, bo to jest też praca, to jest nasz krzyż, tak? Bo to jest właśnie to nam dane, żebyśmy nieśli nasz krzyż. To jest łaska.
Kościół, najpierw, trochę bliżej, bo tam z kadru uciekasz.
Najpierw dostajemy tą łaskę, niesiemy ten krzyż z łaską i to jest pomoc Ducha Świętego jawna, tak? Że potrafimy w niektórych sytuacjach zachować się tak, jak należy, ale potem przychodzi do momentu próby. Tak? Dlatego te pokusy nas cały czas atakują, dlatego to jest pozwolone. Tak?
Jeszcze było pytanie, o czym będzie twoja czwarta książka? Bić samuraje.
Czwarta książka, bardzo się staram, żeby była mocna. Jestem facetem, który od małolata, od dzieciaka zawsze starał